Dzień dobry, przed mikrofonem Marzena Tarnowska. Moim i Państwa gościem jest kardiolog, doktor habilitowany Wojciech Dworzański, kierownik pracowni hemodynamiki Radomskiego Szpitala Specjalistycznego imienia doktora Tytusa Chałubińskiego.
Dzień dobry Państwu, witam.
Panie docencie, od 17 do 24 kwietnia trwa Tydzień dla Serca. Chciałabym z panem profesorem poruszyć ten dość ważny temat związany z profilaktyką chorób układu krążenia, które są najczęstszą przyczyną zgonów w populacji polskiej. Proszę powiedzieć, co jest celem Tygodnia dla Serca?
Celem Tygodnia dla Serca jest zwrócenie uwagi na profilaktykę chorób serca i naczyń, bo jak wiemy, mamy dosyć bardzo dobrze rozwiniętą sieć szpitali, mamy bardzo dużo specjalistów, a do tej pory 50% wszystkich zgonów na świecie jest związany z chorobami serca i naczyń.
No właśnie, i teraz jest pytanie, jakie najczęstsze błędy popełniają pacjenci, które negatywnie wpływają na funkcjonowanie układu krążenia?
No to na to pytanie pani redaktor mógłbym najpierw odpowiedzieć tak, że lepiej zapobiegać niż leczyć, czyli jakie błędy, czyli brak aktywności fizycznej, złe nawyki żywieniowe, nie robienie badań profilaktycznych, takich co 2, 3, 4 lata. To są najczęstsze takie czynniki, które my możemy jakby zapobiec.
A co z formą aktywności fizycznej dla utrzymania serca w dobrym zdrowiu?
Aktywność fizyczna jest jak najbardziej wskazana. Wytyczne, nie tylko kardiologiczne, ale także zdroworozsądkowe mówią, że aktywność fizyczna powinna być około 150 do 200 minut tygodniowo, 2-3 razy dziennie. Wiemy, że teraz technologia jest tak rozwinięta, że niektóre osoby nie mają czasu na sport, więc możemy mierzyć sobie kroki. Taką minimalną ilość kroków to powinno być od 7 do 10 tysięcy, a to możemy sami się kontrolować, bo każdy ma smartwatcha i zobaczyć, ile dzisiaj zrobiłem kroków. Ale takie minimum to powinno być od 7 tysięcy do 10 tysięcy kroków dziennie.
A jakie objawy ze strony układu sercowo-naczyniowego powinny nas skłonić do udania się do lekarza?
Takie typowe objawy tak naprawdę. Jest teraz ciepło, jesteśmy po zimie. Jeżeli zauważyliśmy, na przykład osoby starsze, że czynności, które pół roku temu nie sprawiały nam trudności, tak na przykład jeżeli osoba mieszka na trzecim piętrze i jeszcze rok temu wchodziła bez problemu na to trzecie piętro do mieszkania, a w tym momencie na piętrze czy na półpiętrze musi zatrzymać się, nabrać trochę powietrza, odczekać i dopiero iść dalej. To jest jeden z głównych takich czynników, które powinna osoba zwrócić uwagę, że coś się z sercem dzieje niedobrego, ale z takimi czynnikami, które są widoczne, czy problemy z nadciśnieniem tętniczym, czyli wysokie skoki ciśnienia, uczucie niemiarowego bicia serca. To są jedne z takich głównych czynników.
A czy nasze dziedziczne predyspozycje mają znaczenie dla ryzyka chorób sercowo-naczyniowych?
O, jak najbardziej tak. Teraz coraz częściej mówi się, że jeżeli pacjenci do nas trafiają czy w różnym wieku, takim głównym pytaniem powinno, które my jako specjaliści zadajemy, czyli ktoś w rodzinie chorował na serce. Bo jeżeli dowiadujemy się, że mamo, tata w wieku 40 lat miał zawał serca, to taką osobę, mimo że ma 30 lat, zgłasza się z dolegliwościami wszelako rozumianymi, bólowymi, klatki piersiowej, z wysokim ciśnieniem, to takie osoby powinny dużo, dużo wcześniej trafić na badania profilaktyczne, ponieważ wiemy, że w rodzinie już są choroby serca. Patrząc na Stany Zjednoczone, już w Stanach Zjednoczonych dopiero jest to program pilotażowy, są badania genetyczne, czyli możemy na podstawie genów stwierdzić, czy ktoś będzie miał predyspozycję do wystąpienia zawału serca, udaru nadciśnienia tętniczego, jak to jest w chorobach nowotworowych. Ale na razie tego nie ma takiej możliwości. Na razie musimy po prostu sami zwracać na siebie uwagę, czy mamy ciśnienie w normie, czy nie ma zaburzeń rytmu serca, czy zwykła aktywność fizyczna sprawia nam problem, czyli musi być taka samokontrola. Jeżeli coś z tych czynników zauważymy, że jest nie tak, no to trzeba zgłosić się do lekarza rodzinnego, który zrobi podstawowe badania, bo od tego powinniśmy zacząć, czyli podstawowe badania takie jak lipidogram, pomiar glukozy, pomiar ciśnienia, zrobienie EKG. Jeżeli w tych badaniach coś będzie lekarzowi POZ-u się nie podobało, a mamy już tą wiedzę, że w rodzinie były choroby serca w młodym wieku, to taką osobę powinniśmy skierować do poradni specjalistycznej czy tej kardiologicznej.
Cały czas mówimy o aktywności fizycznej, a czy zaburzenia snu mogą mieć wpływ na zdrowie serca? Jeśli tak, to w jaki sposób?
Jak najbardziej. Sen to zdrowie i dziennie powinniśmy od 6 do 8 godzin wypoczywać, czyli spać. Jeżeli mamy problemy z snem lub nieregularnie śpimy, to może sprzyjać występowaniu chorób sercowo-naczyniowych i udarowi naciśnienia tętniczego szeroko rozumiane.
A czy istnieją jakieś konkretne zmiany w diecie, które mogą pomóc w obniżeniu ryzyka chorób serca?
No jak najbardziej. Dieta powinna być bardziej śródziemnomorska, bo mamy na to szerokie badanie, że jest to bardzo dobra dieta, a jeżeli chodzi o jedzenie, to powinniśmy ograniczyć spożywanie tłuszczów zwierzęcych. I w diecie powinniśmy wyeliminować napoje energetyczne, zmniejszyć ilość spożywania alkoholu.
A to jaki wpływ ma kofeina w kontekście chorób sercowo-naczyniowych?
Pytanie, które pani redaktor zadaje, to jest bardzo często zadawane pytanie przez moich pacjentów. Tak naprawdę wypicie 3 do 5 filiżanek kawy, kofeiny nie szkodzi. Bo tu trzeba sobie zadać pytanie. Sama kawa sama w sobie nie jest szkodliwa, tylko kawa zawiera kofeinę. To dla porównania chciałbym zwrócić uwagę, że jakbyśmy zjedli gorzką czekoladę całą, to tak jakbyśmy wypili co najmniej 4-5 kaw. Więc to nie ma znaczenia, więc tu trzeba po prostu zachować taki umiar. Ale wytyczne jednoznacznie mówią, od 4 do 5 filiżanek kawy nie działa negatywnie na serce.
Idziemy z duchem czasu, mamy XXI wiek. Czy istnieją nowe badania lub technologie diagnostyczne, które mogą pomóc we wczesnym wykrywaniu chorób sercowo-naczyniowych?
No niestety nie ma takich typowych badań genetycznych, tak? Tu bardziej bym zwrócił uwagę na to, że po prostu my sami musimy się badać. My sami musimy zadbać o to zdrowie, czyli aktywność fizyczna, ograniczenie spożywania alkoholu, cukrów prostych, bo takich stricte badań genetycznych to nie ma. No i co kilka lat, jeżeli to jest osoba około 40 roku życia, co 3-4 lata powinna sobie sama zgłosić się do lekarza rodzinnego i zrobić takie proste badania. EKG, lipidogram, morfologia, glukoza natrzo. I to nie musimy jakby robić nie wiadomo jakie diagnostyki. Te 4 badania, które wymieniłem, już nam pokaże, na jakim etapie my stoimy. Bo to nie jest tak, że jeżeli w tych badaniach wyjdzie coś źle, że od razu leki. Nie, pierwsze naszych pacjentów edukujemy, czyli rozmawiamy, czyli zwiększenie aktywności fizycznej, zmienienie nawyków żywieniowych, a dopiero jeżeli to nie pomoże, bo te badania robimy w okresie, że pierwszy raz pacjent do nas trafił, wyniki były niezadowalające, to jest edukacja pacjenta, rozmowa i zmieniamy pewne czynniki, które wspólnie stwierdziliśmy, że popełnia tu i tu błędy i robimy te badania kontrolne za 3-4 miesiące. Jeżeli w tych badaniach kontrolnych za 3-4 miesiące wychodzi nadal, że jest źle, to kierujemy takiego chorego do szpitala na pełniejszą diagnostykę, a gro jest sytuacji takich, że okazuje się, że pacjent sam nie wierzy, że zmiana niewielkich tylko nawyków powoduje to, że wraca do zdrowia i w badaniach jest wszystko w porządku.
Tym akcentem musimy zakończyć naszą rozmowę. Moim Państwa gościem był doktor habilitowany Wojciech Dworzański, kierownik pracowni hemodynamiki Radomskiego Szpitala Specjalistycznego imienia doktora Tytusa Chałubińskiego. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Dziękuję.
Dziękuję i do usłyszenia.